Dzisiaj w studiu Radia Doksa moimi i Państwa gośćmi są Anna i Tomek Chyrowie, Anna i Andrzej Żelowscy i dr Stanisława Włoch, pedagog z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym takim etapie rozpoznawania, takiego obwąchiwania przez dzieci, ale też przez rodziców, takich zainteresowań dzieci. I tak jak też wspomniałam przed przerwą, wszystko jest pięknie, ładnie, ale przychodzi ten moment, kiedy trzeba rzeczywiście zacząć się organizować i wtedy się zaczyna. Czas i pieniądze. To jest coś, co jest potrzebne, żeby dzieci mogły rozwijać swoje pasje, swoje talenty. Jak wybraliście się za to? Czy po trochu, czy to musiał być jakiś precyzyjny grafik, czy trzeba było myśleć, no tu damy radę, a tutaj już niekoniecznie, bo przychodzi jakieś zderzenie z rzeczywistością, prawda? Dzieci mogą mieć różne pasje, różne zainteresowania, a nie zawsze rodzice są w stanie wykonać to, żeby wozić, na przykład jak jest trójka dzieci, każdy w innej części miasta, jeszcze o innej porze.
Znaczy ja tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze jesteśmy na etapie rozpoznawania talentów dzieci i na razie nie było takiego problemu, jak mówisz. Znaczy ja bardzo chciałbym, żeby dzieci, w dzieciach się już obudził to dążenie do czegoś. Natomiast dzisiaj jest bardzo słomiany zapał. I problemem jest to, żeby z tym dzieckiem przechodzić wszystko, co ono wymyśli. Dla mnie jest taki problem, nie? Czyli na przykład dziecko mówi, o, ja bym zrobił to, to i to. Zrób, nie? Czego potrzebujesz? I na czym się kończy, nie? Czyli nie ma nawet wyrażenia tego, czego ono potrzebuje, jest tylko chciałbym, nie? Natomiast tu widzę właśnie to zagrożenie wirtualnością, że wirtualność daje to, że nie trzeba w ogóle żadnego wysiłku wsadzić, żeby zdobyć praktycznie podobne wrażenia. Wydaje się, że podobne wrażenia, bo zupełnie co innego jest udać się w górę, a co innego je pooglądać sobie wirtualnie, nie? Tylko że dziecko tego nie doświadcza. Ono cały czas jakby poruszając się w wirtualnej rzeczywistości zadowala się tym, nie? Ja dlatego mówię o tym właśnie zagrożeniu, że widzę bardzo wyraźnie, jak te multimedia wszystkie, jak one zabijają właśnie to życie tu i teraz w rzeczywistości, nie? Także na razie jeszcze nie doświadczam czegoś takiego.
Ja jestem z kolei domowym logistykiem, czyli odpowiadam za transport. Teraz jest nam łatwiej, kiedy dzieciaki są starsze i te starsze same się, nie dość, że same się przemieszczą, to jeszcze przemieszczą też młodsze. My mamy w takim fajnej lokalizacji jesteśmy, że na piechotkę możemy sobie biegać i dzieci też mogą albo na rowerach jeździć i jedno drugie odprowadzi czy odwiezie i to już jest znacznie łatwiejsze dla nas. Natomiast wcześniej rzeczywiście był kłopot i dlatego też może stąd to wynika też między innymi, że potrzebujemy dzieciom zainteresowania, które mają lokalizację w podobnym miejscu.
Trzeba się jednak tą przestrzenią sugerować.
Jest, ale też no, wyspa to kosztami akurat tak samo. Myśmy się bardzo cieszyli, kiedy weszła ta karta Polska Rodzina, która nam umożliwia wyjście na basen za złotówkę, bo z racji też tego, że nasze dzieciaki są na edukacji domowej, to basen to jest nasz WF. I nam to znacznie, że tak powiem, wspomogło naszą kieszeń, kiedy się okazało. I dlatego też między innymi takie rzeczy wybieramy. Dlatego na przykład dzieciaki zaczynały karierę muzyczną w ogniskach muzycznych, ale jak tylko się dało przenieść do szkoły muzycznej, byliśmy bardzo szczęśliwi z racji kosztów, które spadły bardzo. I to też zawsze bierzemy pod uwagę. I nasze dzieci też to wiedzą, że nie na wszystko nas stać i nie zawsze jesteśmy w stanie stanąć na uszach, żeby one zrealizowały swoje pasje. I myślę, że to jest też bardzo zdrowa nauka tego, że jesteśmy jako rodzina pewną wspólnotą i jeden dla drugiego na drugiego musi patrzeć i wspólnie decydujemy o pewnych rzeczach i wspólnie musimy je uwzględniać. No i tak to właśnie u nas wygląda. No mówię, teraz jest już łatwiej. Jak dzieciaki są starsze, naprawdę to już zupełnie inaczej wygląda.
No choć dzieci tutaj też zaczynają doświadczać tego, że mogą zainwestować w swoje pasje, bo mają jakieś tam swoje kieszonkowe i wsparcie nie tylko nasze, tylko dziadków, dziadki bardzo chętnie wspierają różne pasje nieokreślone, w związku z tym dzieci mają te pieniądze na to, żeby zainwestować w jakieś pasje i nie widać jakoś tutaj strasznego ruchu, żeby te pieniądze były jakoś strasznie na te pasje wydawane. Więc dzieci chyba też jakby jeszcze nie, tak mi się wydaje, nie czują tej wartości pasji na tyle, żeby na przykład wyłożyć swoje pieniądze i ją uskutecznić. Na przykład widzimy też, że no dużo mówią o tym, że się z kolegami spotkać i tak dalej, no ale jak już przychodzi co do czego, to na przykład tam bilety, jakieś vouchery do kina, czy gdzieś na jakieś inne atrakcje leżą i prawie się przeterminują i trzeba tam palcem popchnąć, żeby się w końcu umówili i poszli, nie? Natomiast wydaje się, że no skoro cały czas mówią o tym, że chciałyby się spotkać, no to jak tylko dostaną takiego vouchera, to powinny pędzić.
No, to jednak u nas jest trochę odwrotnie, ponieważ jedna z naszych córek, żeby grać na keyboardzie, sama zakupiła keyboard za własną kasę.
To
miała uskładaną, także to się chwali, dlatego my już potem nauczyciela do domu wzięliśmy.
Jakimi zasadami się kierujecie, tak? Bo teraz są cztery dziewczyny. Czy podobnie jak tutaj, są to zajęcia ustanowione w podobnych rejonach, czy wozicie, czy się organizujecie?
No, kluczową sprawą była decyzja nasza wspólna, ale przede wszystkim Asi, że po urodzeniu pierwszej córki, że nie wraca do pracy zawodowej, tylko będzie się zajmowała wychowaniem dzieci, no bo to dało szansę, żeby faktycznie poświęcić czas dzieciom, bo gdybyśmy oboje pracowali zawodowo, no tych możliwości by nie było. I to była kluczowa sprawa, bo to otworzyło dla naszych dziewczyn możliwości. No, ograniczenia zawsze są. Jak byliśmy młodym małżeństwem i nasz budżet był bardzo skromny, domowy, no trzeba było podejmować decyzje, rezygnować z pewnych rzeczy. No, ale do dzisiaj tak jest. No, nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich pomysłów i wszystkich potrzeb dzieci. I tu jest tak, że ja zwykle jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony. Jeżeli dziewczyny mają jakiś pomysł, to ja się bardzo szybko zapalam do tego, a żona hamuje to. To jest cenne, że jest ktoś, kto jest rozsądny w rodzinie. I to, co Tomek mówił, to jest bardzo, bardzo dobry test. To znaczy, jeżeli na przykład jedna z naszych córek oznajmiła nas, że ona pragnie, no jest to najważniejsze dla niej w tym momencie rzecz na świecie, żeby kupić gitarę elektryczną i piecyk do tego. Teraz, że warto dać jej trochę czasu, tak? A drugie, zmotywować ją do tego, żeby wyłożyła chociaż część pieniędzy. No bo okazało się, że bardzo trudno jest uskładanie tych pieniędzy. Zanim uzbierała wymaganą kwotę, no to się okazało, że zainteresowanie się już też skończyło.
No właśnie, czy to można potraktować jako taki naturalny weryfikator autentyczności tej pasji, tak? Bo kiedy mama z tatą pójdą i kupią tą gitarę, to jest inaczej, tak? Natomiast kiedy trzeba ciułać, zbierać, a jeszcze pracować na przykład na to, czy jakieś tam mieć wrzeczenia po drodze, no to wtedy różnie może być.
No to się na przykład sprawdziło, tak? Bo to okazało się, że to nie była pasja gitarą, tylko gitarzystą.
A plakat łatwiej kupić zdecydowanie.
Więc kiedy pasja minęła do gitarzysty, to i do gitary zaoszczędziliśmy 1000 zł plus lekcje. No, natomiast też mamy właśnie teraz określone jasne zasady z dziewczynami, bo już są starsze i możemy się z nimi dogadywać, że nie możemy być sponsorami wszystkiego, ojciec nie może chodzić z pracy do pracy, tylko wiadomo, że mają kieszonkowe, mają obrywki od dziadków i mogą też sobie coś zarobić. Więc układ jest taki, jeżeli potrzebują jakiejś tam większej gotówki, powiedzmy, bo chcę jechać na koncert ulubionego wokalisty czy gitarzysty, dobra, zgadzamy się na to, wykładamy pieniądze, ale umawiamy się, że nie wiem, 10 rat, 0% i ona nam po prostu to spłaca. Także.
A to tylko dla dzieci macie taką propozycję? Czy...
To 0%?
Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że doświadczyliśmy czegoś takiego, co może być cenne, że dzieci idą bardzo mocno w gadżeciarstwo. Czyli na przykład tak jak tutaj też mamy doświadczenie już, że dziecko deklarując coś, jakąś chęć, chciało mieć gadżet. Tak. I teraz wydanie na gadżet zaspokaja jego potrzebę, po czym trzeba gadżet sprzedawać, bo to w ogóle leży i nie jest używane. Także też trzeba bardzo uważać. I rzeczywiście tutaj myśmy bardzo wcześnie jakby włączyli coś takiego, że udział dziecka własny, na przykład 10%, nie? To było takie założenie. I tutaj znowuż pewne niebezpieczeństwo też zauważyliśmy, że to może zgasić zupełnie jakiekolwiek chęci dziecka, nie? Więc trzeba to uważać, żeby tych pieniędzy nie wprowadzać za szybko, nie? Bo później już dziecko może też mieć negatywnie tutaj.
Ja może jedno słowo, dobrze? Ale wiemy również, jak Państwo tutaj powiedzieli, że młodzież w tym okresie dorastania, czy jeszcze późniejszym, kierują się modą. Jaka występuje moda, czy na rynku muzycznym, czy na rynku oczywiście filatelifistycznym, czy innym, oni się tym kierują, pasjonują się. ale to nie jest ten ukryty talent, bym powiedziała, bo to jest pasja, która bardzo krótko trwa.
Dla rodziców rozeznać talent od mody,
tak? Która bardzo krótko trwa i ona mnie, tak państwo żeście powiedzieli, no kupiona była gitara i zakończyła się.
Na szczęście nie była kupiona. Dołączyła do nas tutaj, do naszej rozmowy pani Maria Aneta Skiba, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Witam panią serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Pani Aneto, jak to z tej perspektywy instruktora, dzieci, które przychodzą, co najczęściej za tym stoi, tak z pani doświadczenia? Czy to są rzeczywiste jakby pasje, potrzeby i talenty dzieci? Czy czasami jednak rodzic chciałby, bo ta dziewczynka w tym stroju baletnicy na przykład tak ślicznie wygląda?
Dokładnie to zależy od wieku, powiem szczerze. Więc w młodszym wieku najczęściej na zajęcia trafiają dzieci, które są przyprowadzane przez rodziców bądź babcie, dziadków. Myślę, że to jest taki normalny, ale też i ważny etap. Rzeczywiście zachęcamy rodziców do tego, aby próbowali no właśnie zainteresować się ofertami, które mają nie tylko placówki typu domy kultury, ale również w szkołach są różne zajęcia prowadzone. Rzeczywiście rozwijać te zainteresowania poprzez próby. Najpierw próby, czyli wychwytywanie tego, co jest talentem u dziecka, co dziecko chciałoby realizować. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, myślę teraz o grupie nastolatków, to tutaj zdecydowanie prym wiedzie właśnie rówieśnik, a więc ktoś, kto nas zainspiruje, koleżanka, kolega. I zdarzały mi się takie sytuacje z perspektywy, muszę powiedzieć, swoich doświadczeń zawodowych, że czasami przyprowadzona przez koleżankę dziewczynka okazuje się, że ma świetny talent, czyli niekoniecznie została sama gdzieś tutaj w jakiś sposób zmotywowana do przyjścia, tylko po prostu przyszła.
Czyli jakby czasami z przypadku się objawiają.
I takie rzeczy się zdarzają, właśnie takie sytuacje. I jest na przykład do dzisiaj, przypuśćmy, uczestniczką naszych zajęć, ale generalnie jeśli chodzi o właśnie nastolatków, to tutaj grupa rówieśnicza zdecydowanie kieruje jakby tymi ich poczynaniami, jeśli chodzi o wybory, miejsca, nie zawsze talenty, ale my też w Młodzieżowym Domu Kultury, przynajmniej w moim przypadku i chyba wielu instruktorów, nie robimy tak zwanych castingów. Może grupy taneczne tutaj się często sugerują jakby tutaj taką formą kwalifikacji. Są też grupy przygotowawcze, gdzie dzieci, które może nie do końca znajdują, mają miejsce w tych grupach już takich specjalizujących się w jakichś formach tanecznych, to w tych grupach przygotowawczych próbuje się rozeznać ich umiejętności, możliwości. Natomiast ja prowadzę grupę teatralną i tutaj celem chyba szczególnie działań w naszym przypadku jest to, żeby dzieci w ogóle coś próbowały robić, a teatr jest taką dziedziną, gdzie mogą się rozwijać, nie tylko mając tak zwany talent aktorski. Tak naprawdę to teatr uczy wielu umiejętności.
Czy może być taką bazą wypadową
dokładnie
do tego, żeby się gdzieś pojawiały pozostałe talenty.
I czasami zdarza się tak, że dziecko, które trafiło do grupy teatralnej, okazuje się, że ma tak wspaniałe zdolności muzyczne, że później odsyłamy do osób, które zajmują się już na przykład prowadzeniem.
A jak wokalnym wyglądają te pierwsze relacje, te pierwsze kontakty z rodzicami? Czy rodzice na przykład przychodzą, jakbyś tak wnikliwie wypytują, chcą być, obserwować te zajęcia, czy po prostu przyprowadzają te dzieci i radźcie
tak,
sobie?
Różnie to wygląda. Na pewno rodzice no, chcą wiedzieć, jak to dziecko się zachowuje, jak sobie radzi, jak wyglądają zajęcia. I ja obserwuję czasami na korytarzu. Sąsiaduje z salą taneczną, gdzie rodzice w szatni i gdzieś tam zaglądają przez te półotwarte drzwi, bo chcą widzieć, jak te dzieci sobie radzą, ale też realizujemy pokazowe zajęcia po prostu, lekcje otwarte dla tych dzieci i rodziców. I to jest najlepsza forma wtedy przyglądnięcia się temu, jak zajęcia wyglądają, ale też jak sobie ich dziecko radzi.
A czy zdarzały się takie sytuacje, że chciała i też zrobiła to pani, że powiedziała pani rodzicom, wie pani co, no to dziecko ewidentnie nie chce, nie lubi tego robić, nie potrafi i lepiej by było, gdyby państwo, nie wiem, no może zabrali, zrezygnowali z tych zajęć i poszukali jakiejś innej przestrzeni. Bywają takie sytuacje, że widać ewidentnie gołym okiem doświadczonego instruktora, że to nie ta bajka dla dziecka.
To znaczy, czasami widzimy, kiedy dziecko samo niechętnie uczestniczy w tych zajęciach, to rzeczywiście wtedy taka rozmowa jest ważna i potrzebna. po to, żeby ukierunkować też być może na zainteresowania, które będą bliskie temu dziecku, w którym się będzie dobrze czuło, bo czasami jest to, no rodzic sobie wymyślił, że dziecko będzie, nie wiem właśnie, i to jest problem.
Tak, myśmy tutaj już to określili jako tak. taką trudną sztukę też, która leży jakby po stronie rodziców, tak, takiego umiejętnego sterowania wolą dziecka, to o czym Tomek już mówił.
Ja wożąc Łucję na różne zawody szachowe, miałam niestety wątpliwą przyjemność obserwowania rodziców niektórych dzieci. Byłam świadkiem sytuacji, kiedy ojciec spoliczkował swojego syna za to, że przegrał partię i to spowodowało, że odpadł z turnieju. I dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, żeby dziecku nie wkładać do głowy, że ono musi być najlepsze, najmądrzejsze, że musi wygrywać, no bo mam wrażenie wtedy, że to się właśnie robi dla siebie, że rodzic jest żądny tych sukcesów. Taka śmieszna anegdota właśnie z naszego życia. Turniej szachowy w Warszawie, ogólnopolski. Nasze dziecko tam, nie wiem, w szachach są kategorie szachowe tam od piątej do pierwszej. Nasze dziecko z czwartą kategorią zasiada do turnieju. Podchodzi tata dziewczynki, która ma z nią grać i pyta się naszego dziecka, no jaką masz kategorię? I nasze dziecko pada czwartą. On mówi do swojej córki, no, ty masz drugą, to sprawa załatwiona. A nasze dziecko mówi, to się zobaczy, proszę pana. I wygrało.
Także to się nazywa odpowiednia motywacja.
To jest bezcenne i myślę właśnie, że wygrała dzięki temu, że nie była jakaś bardzo pewna. No. Tylko właśnie, że nic nie musiała, że nikt jej nie zmuszał. No że...
Tak, i zachęcamy do szukania takich możliwości, bo korzystaliśmy z ofert MDK-u, z ofert również tych szkolnych ognisk, dlatego że to są przy niewielkim koszcie, niewielkim zaangażowaniu finansowym, dzieci miały okazję na wielu polach, bo wyjść poza swoje środowisko klasy, poza dom, prawda, poznać nowych ludzi, spróbować czegoś nowego, posmakować jak to jest, na przykład właśnie w tym kółku teatralnym, prawda, doświadczyć tego, że nie tylko ekran komputera czy laptopa jest tym źródłem satysfakcji, ale można się potrudzić troszeczkę i mieć tego satysfakcję. Także to jest fantastyczna sprawa. Dzieci jeździły w różne miejsca, potem właśnie na zawody jakieś, no dla nich było to...
Było to też przełamywanie własnych słabości, wstydu czasami. Tak. Też zajęcia teatralne mamy za sobą, także wiemy coś na ten temat.
Bardzo rozwijające i zachęcamy do tego. To jest szansa za niewielkie pieniądze dać dzieciom szansę na rozwój.
U nas też sprawdziło się właśnie to, żeby troszkę współpracować jakby z całą rodziną i odnajdować w dziecku takie talenty, które pomogą też w życiu rodzinnym albo uczestniczą w jakiś sposób w życiu jakby nas wszystkich. Jeżeli chodzi na przykład o naszą córkę, która gra na skrzypcach, my jesteśmy zawsze na jednej mszy u jezuitów i tam jest schola, która gra i Maja się w sposób naturalny podłączyła ze swoimi skrzypeczkami tam. Teraz widzę, że no daje jej to zupełnie inną perspektywę nauki też, bo jeżeli ona nie specjalnie lubi tak zwane audycje w szkole muzycznej, gdzie trzeba wyjść i zagrać, nie jest wcale solistką i tego jakoś nie przepada za byciem, że tak powiem, w oku kamery, ale zobaczyła, że może swój talent wykorzystać w jakiś sposób.
W chórze, w orkiestrze.
Po drugie właśnie...
Strasznie jej się to podoba.
Po drugie właśnie odkryła granie w orkiestrze. Właśnie to, że z rówieśnikami ją łączy też muzyka, tak? W pewnym momencie jakby kończy się tylko i wyłącznie to, że uczę się grać i to jest muzyka. Zaczyna się być ważne coś innego. Zaczynają być ważne relacje, kontekst, w którym to się odbywa. Jeżeli złapie się właśnie takie połączenie tego, nie trzeba, nie wiem, zupełnie zmieniać życie, żeby tą swoją pasję dalej uprawiać, no to jest rewelacja, bo dziecko otrzymuje nowy bodziec, nową motywację, zupełnie inaczej podchodzi do lekcji, do ćwiczenia. Także to jest właśnie fajne. I też, tak jak słyszymy o tych różnych zajęciach, na które dzieci wozimy, myślę, że bardzo ważne jest spróbowanie takich rzeczy, które łączą całą rodzinę, tak jak na przykład u nas mąż jest pasjonatem gier, i
jakich gier?
Gier planszowych najróżniejszych. Takich, nie online games. I jest takim właśnie człowiekiem, który to lubi i w dzieciach też tą pasję zaszczepił. To jest jedno.
Zweryfikować to, co mówi, a to, co robi.
Tak jest. No, a po drugie, tą pasję zweryfikował nasz syn, który powiedział, że on nie lubi rywalizacji, bo on nigdy nie lubi przegrywać i on w ogóle nie chce w takich sytuacjach stawać. On zawsze był z boku, tak? On nie chciał grać z resztą rodziny, kiedy wszyscy grali. I ostatnio mąż na przykład przyniósł grę, którą w końcu biblioteka zakupiła, grę kooperacyjną, gdzie nie staje się naprzeciwko siebie, tylko jesteśmy jednym zespołem. Albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy przegrywamy. I to było połączenie tych dwóch pasji, tak? Mój mąż uwielbia grać i to jest gra, a syn w końcu się mógł dołączyć, bo on też grę, ale niekoniecznie na tych warunkach i doskoczył do tego. I to jest coś, co można też rozwijać, co rozwija z kolei też nas jako rodzinę, tak? Właśnie w takiej kategorii współpracy, dogadywania się. Ja, ponieważ jestem która najmłodszego bawi, najczęściej to ja w takie gry zazwyczaj nie wchodzę, które mają długą fabułę, bo w połowie trzeba karmić, w trzech czwartych przewijać i tak dalej, więc słuchałam z boku, jak to się rozgrywa, ta cała batalia tam. I pomyślałam sobie, no świetna rzecz, że oni właśnie przy planszy mogą pewne rzeczy przetrzeć, dogadać, przedyskutować i wychodzą pewne role, pewne cechy charakteru, temperamentu. Piękna rzecz.
No i widać na przykład to, że ten syn, który właśnie ma problem z graniem w gry, w których ktoś przegrywa, zaczyna to być też jakby widoczne jako problem taki ogólnie społeczny, nie? I na tym przykładzie można przepracować i ostatnio graliśmy w grę, w której jeden tylko przegrywa, a reszta wygrywa, także i zagrał w tą grę, tak?
A przede wszystkim mnie się wydaje, że tu jest najważniejszy ten kontakt rodzinny, ponieważ właśnie jest cała rodzina, bierze, uczestniczy, gra, rozmawia między sobą nawet, czyli ten wspaniały kontakt rodzinny, bo moi mili państwo, nie wszystkie są takie rodziny jak państwo, ze względu na to, że jest bardzo wiele rodzin, które nie mają czasu, aby temu dziecku poświęcać, żeby wspólnie zagrać, wspólnie zaśpiewać, wspólnie nawet potańczyć. Nie, niestety, każdy jest...
Ale też tego natłoku obowiązków wyszarpują wręcz te momenty.
Ja robiłam ze studentami, kiedy dzieci oczywiście rysowały własną rodzinę. I co się okazało? Jak współczesna rodzina spędza wolny czas. Okazało się tak, tato siedzi przed telewizorem, takich rysunków było 50%. Przed telewizorem, no ja już nie chcę mówić o dalej, co tam jeszcze było. Dalej, mama
było
się
w telewizorze.
Krząta. Mama się krząta, jeszcze coś innego było. Mama się krząta oczywiście po kuchni, pracuje, a to biedne dziecko samo w swoim pokoju i co? Przed ekranem telewizyjnym albo przed komputerowym. Czyli rozłączność, zupełna rozłączność i to dziecko za każdym razem, to nie tylko jedno dziecko, w ten sam sposób rysowało własną rodzinę. I później, kiedy była taka rozmowa, dziecko, kiedy zobaczyło te inne rysunki innych dzieci, ta wspólnota, to mówi, dlaczego ja nie mam takich rodziców? Dlaczego ja nie mogę z tatą pogadać? Dlaczego tatuś nie siedzi koło mnie? I tak dalej. Czyli to jest bardzo przykre. Że jednak, no niestety różnie jest w rodzinach, mamy miliony rodzin, które każda rodzina niestety jest inna, każda rodzina wymaga jakiegoś, powiedziałabym, jeżeli to jest taka rodzina, która no, ma pewne problemy, ona wymaga również wsparcia.
Ja chcę powiedzieć że o tych pasjach rodzinnych, że czasami jest tak, że to dzieci rozbudzają w nas pasję.
No właśnie.
U nas tak było, że nasze dziecko dostało od kogoś w prezencie narty, jedno dziecko, innej pozazdrościło, więc kupiliśmy jakieś przechadzane i posłaliśmy z wujkiem dzieci na narty. No i po trzech sezonach dzieci jeździły już, prawda, jak stare wygi, a my staliśmy pod tym stokiem i mówimy, dzieci jeżdżą, albo nam się zabiją, albo my to będziemy tak patrzeć. No i zaczęliśmy jeździć na nartach, teraz jeździmy już wszyscy. Także dzieci rozwinęły w rodzicach pasję.
No i bardzo.
A my mamy też doświadczenie tego, jak przynieśliśmy edukację do domu, że nagle przedmioty szkolne mogą stać się naszą wspólną miejscem odkrywania świata. I takie, do tej pory edukacja nas nie łączyła kompletnie, bo dzieci miały swoje lekcje, kto tam zaglądał specjalnie, co one tam robią i żeby tak jakoś kontrolować ten proces. Natomiast tutaj się okazało, że naprawdę można też znaleźć dużo wspólnych zainteresowań i wspólnego języka po prostu w przedmiotach szkolnych i to jest dla nas nowe odkrycie.
No ostatnio syn mi chemię tłumaczył. No ale tak wytłumaczył, znaczy mówił o tym, że już ma tego dosyć i on nic nie rozumie i ja go zacząłem pytać, czego on nie rozumie, nie? Więc on zaczął mi mówić, czego nie rozumie, więc ja zacząłem rozumieć tą chemię i doszliśmy do takiego punktu, gdzie ja mu powiedziałem, no słuchaj, to wiesz, no nie rozumiem, tak? Ale mam kolegę, doktora chemii, zadzwoniłem, zapytałem, on powiedział mi, wiesz co Tomek, to nie jest rozmowa na telefon, musimy się umówić na kawę. Więc umówiliśmy się z synem na kawę do niego, do instytutu i tam nam wytłumaczył, o co chodzi.
Czy dzisiaj już wiecie obaj, o co chodziło?
Tak. I syn, znaczy i ten doktor powiedział, że on by chciał mieć takich studentów, że oni właśnie zadają takie pytania. No i zaczyna się robić w ogóle coś szerzej, tak? Bo to już nie tylko wtedy wychodzimy, że w rodzinie jest jakaś pasja, tylko zaczyna to być coś szerszego, jakieś wydarzenie, z którego się cieszą też inni, nie? Dzieci mają to doświadczenie, nie? Że mogą swoim pytaniem sprawić komuś radość, przyjemność, zaczynają rozmawiać między sobą, inni zaczynają otwierać buzię. I to wszystko, żeby się zapaliło, to ja widzę, że to było 45 minut w ciągu całego roku. Więc jak się nie będzie miało tego 45 minut, żeby to się zapaliło, no to trudno, żeby to się zapaliło.
Będzie to ciężka orka na ugorze.
Trzeba być uważnym. Dziś przypomnę, w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o rozwijaniu zainteresowań dzieci, o tym, jak odczytywać sygnały, jak organizować czas, jak pozwalać rozwijać się tym talentom, ale też trzymać jakieś rozsądne zasady, tak? Żeby nie wszystko i nie wszyscy naraz i nie na każdych zasadach, bo jakieś ograniczenie też musi być. Bądźcie Państwo z nami, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Jedna z pań, która kiedyś tutaj gościła w studiu, użyła takiego określenia, które mi się spodobało, jakby, że pasje też dają takie bycie w dobrej grupie. I to w sytuacji, kiedy jakby różnie to życie rodzinne wygląda, jak już tutaj pani doktor zauważyła, nie każdy ma takie szczęście, że rodzice są, czy choćby mama jest. Większość rodziców jednak pracuje, obydwoje pracują i ten czas jest taki wyszarpywany. I tutaj jak ta grupa, te dodatkowe zajęcia też dają taką możliwość, ważne, że nie mogą zastąpić, ale mogą dać jakąś taką alternatywę, o tym porozmawiamy już za chwilę.